Stańmy proszę i poprośmy Maryję, która była oblubienicą Ducha Świętego, aby wypraszała nam światło Ducha Świętego na to nasze spotkanie, abyśmy mieli otwarte oczy naszego umysłu i serca na to słowo, które będzie Pan przez moje usta do Was kierował, aby ono było dla nas ubogacające i pogłębiało naszą wiarę. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami zacznij gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Stolico mądrości. Proszę usiąść. Jak wspomniałem pod koniec mszy świętej, to chyba nasze 20. spotkanie już w ramach naszego uniwersytetu, trzeci rok tego cyklu i w tym roku omawiamy zagadnienia związane z pięcioksięgiem, z pięcioma pierwszymi księgami Biblii, tak zwaną Torą. Po takim ogólnym wprowadzeniu omawiamy kolejne części Księgi Rodzaju i jesteśmy dzisiaj w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie chcemy postawić takie istotne pytanie, które jest biblijną odpowiedzią na dylematy ludzkie, mianowicie gdzie tkwi szczęście człowieka, w czym tkwi szczęście człowieka i dlaczego człowiek jest nieszczęśliwy, tak często jest nieszczęśliwy. Poszukamy właśnie odpowiedzi na to pytanie w słowach z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Konkretnie chcę dzisiaj przeczytać i skomentować wersety od czwartego, od połowy czwartego wersetu do wersetu 25, czyli do końca drugiego rozdziału. Przeczytam je teraz, opuszczając tylko kilka małych fragmentów, które nie są istotne dla tego dzisiejszego wywodu. Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła, bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszystkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Potem Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwę wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to napełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. I przejdziemy teraz do skomentowania, do omówienia tego tekstu w aspekcie tego pytania, które stawiamy, czy pierwsi ludzie w raju, w ogrodzie Eden, byli szczęśliwi. Dlaczego takie pytanie? Otóż ta wizja Edenu, ogrodu Eden, została przyjęta dosyć stereotypowo. Myśli się o tym pobycie człowieka stworzonego przez Boga w raju na sposób taki idylliczny, że wszystko było tak tam idealnie, dobrze, że było to pierwotne szczęście, które dopiero później zniszczył grzech. Jest to pewien stereotyp, który zawiera w sobie tylko część prawdy, bo ten tekst, który przed chwilą czytałem, który opowiada o tym, co działo się w ogrodzie Eden, pokazuje, jaka była droga człowieka do szczęścia. Jak Bóg obdarowywał człowieka kolejno po to, aby on w końcu był szczęśliwy. Na to pytanie o szczęście człowieka należy odpowiedzieć w kontekście całości tego tekstu, który przed chwilą przeczytałem, bo ten kontekst decyduje o prawdziwym znaczeniu tego tekstu. Otóż Bóg stwarza najpierw mężczyznę, człowieka, mężczyznę i stwarza go z prochu ziemi, albo jak mówiłem już przed dwoma miesiącami, Bóg stworzył człowieka prochem ziemi. Można to albo tak tłumaczyć. To określenie mówi nam o tym, że człowiek nie jest istotą dokończoną, że czegoś człowiekowi brakuje, że jest prochem, ale jednocześnie, że przynależy całościowo do tego świata także, chociaż jest w nim także iskra Boża, jest w nim obraz i podobieństwo Boże. Więc według tego opowiadania Bóg stwarza człowieka, mężczyznę zaraz po stworzeniu świata. Na samym początku, zanim jeszcze stworzył trawy, krzewy, drzewa, zwierzęta. Przypomnę, że jest to drugie opowiadanie o stworzeniu świata i człowieka, różne w kolejności stwarzania od tego, co mieliśmy w pierwszym tym opowiadaniu, czyli hymnie o stworzeniu świata. Tam człowiek został stworzony dopiero szóstego dnia, kiedy już cały świat został stworzony, uporządkowany i przed siódmym dniem, który był dniem odpoczynku Boga, człowiek na końcu został stworzony jako korona stworzenia. Tutaj ten początek stwarzania świata w drugim rozdziale jest inny. Jest mężczyzna, później są trawy, drzewa, później są zwierzęta i na końcu dopiero kobieta. Zupełnie inny porządek. Mówiłem o tym, konfrontując te dwa teksty z pierwszego i drugiego rozdziału, mówiąc o stworzeniu świata i człowieka. Więc dopiero po stworzeniu mężczyzny Bóg zasadził ogród Eden, czyli jakby mężczyzna istniał przed rajem. Raj został stworzony dla człowieka. W tym ogrodzie Eden Bóg zasadził piękne drzewa, które dawały wspaniały owoc, Wśród tych drzew dwa pośrodku ogrodu były wyjątkowe, mianowicie drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. To są drzewa szczególne, które symbolizują panowanie nad życiem i określanie zasad moralnych, co jest dobre, a co złe. Zadaniem człowieka w tym rajskim ogrodzie miała być praca, to aby ten ogród uprawiał i mógł w pełni korzystać z jego dobrodziejstw. Bóg postawił jednak jeden warunek, jeden jedyny warunek, mianowicie by mężczyzna nie spożywał owoców z jednego drzewa, mianowicie z drzewa poznania dobra i zła. Więc jesteśmy w tej chwili w takim momencie, kiedy jest mężczyzna, kiedy jest ogród Eden, są drzewa, są trawy, jest woda. I to przebywanie mężczyzny samotnego pośród tego świata stworzonego, pośród przyrody byśmy powiedzieli, pośród piękna roślin i w jakiś taki idyliczny sposób życia, gdzie ten mężczyzna uprawia ogród, jest jakimś działkowcem, powiedzmy, relaksuje się, nie ma kłopotów żadnych. Taki sposób życia wydawałoby się, dla niektórych ludzi może być uważany za oazę i ostoję szczęścia. Nie dawał mężczyźnie, nie dawał temu samotnemu człowiekowi szczęścia, poczucia pełni. Dlaczego? Dlatego, że był samotny. Jego problemem była samotność. Obserwacja świata stworzonego, przyrody, praca w tym ogrodzie, estetyka świata, byśmy powiedzieli, ten cały wysiłek w upiększanie świata nie dawał człowiekowi szczęścia. Bóg, widząc to nieszczęście samotności człowieka, mówi do siebie: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. I wtedy Bóg decyduje się ulepić z ziemi, podobnie jak wcześniej z prochu ziemi lepił człowieka, wszystkie gatunki zwierząt, lądowych, ptaków, ryby morskie. Przyprowadza Bóg te zwierzęta do człowieka, do mężczyzny, aby ten nadał im nazwy. Nadawanie nazwy oznacza panowanie. Oznacza to, że Bóg zleca człowiekowi panowanie nad światem zwierząt. Wcześniej nad światem roślin, poprzez uprawę tego ogrodu. Teraz nad światem zwierząt. Żadna z tych istot nie okazała się być odpowiednim partnerem dla człowieka, istnieniem, które pozwoliłoby mu wyrwać się z tego nieszczęścia samotności. Podobnie jak nie dawała człowiekowi szczęścia praca w ogrodzie Eden i przebywanie w tym pięknym, estetycznym świecie przyrody. Następnym działaniem Boga w ogrodzie Eden było stworzenie kobiety. I tutaj autor biblijny podkreśla, że Bóg stwarza kobietę bez udziału mężczyzny, że mężczyzna, pierwszy człowiek, nie miał żadnego udziału w stworzeniu kobiety. Skąd taki wniosek? Otóż stąd, że Bóg wprowadził mężczyznę w sen. Sprawił, że mężczyzna usnął i dopiero wtedy wziął jego żebro. Jak już mówiłem, oznacza to, że kobieta jest równa mężczyźnie, tej samej substancji, stworzona z tej samej substancji co mężczyzna. I stwarza podczas snu mężczyzny Bóg kobietę jako ostatnie stworzenie. Już po kobiecie Bóg niczego nowego nie stworzył. Kobieta jest ostatnim stworzeniem Boga. I dopiero wtedy na widok kobiety przyprowadzonej przez Boga mężczyzna mówi: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Myślę, że w tym opowiadaniu, które teraz tak przytoczyłem zgrubnie i podjąłem poruszyłem kilka wątków, omawiając je. Jest jeszcze kilka bardzo istotnych, innych, głębokich teologicznych prawd, które chciałbym teraz wydobyć. Mianowicie, pierwsza prawda jest taka, że szczęście człowieka nie jest prostą pochodną życia w luksusowych warunkach. My często tak dążymy do tego, żeby nam było lepiej, żebyśmy godziwe warunki życia mieli. I tak można całe życie spędzić, żeby nam się polepszyło, bo myślimy, że jak już będzie jakiś luksus, czy choćby na miasta luksusu, to wtedy będziemy szczęśliwi. Tutaj jest odpowiedź, że w tej estetyce, w tym pięknie świata, też w życiu w pięknie przyrody, człowiek nie zaznał szczęścia. Uścieleśnieniem właśnie takiego piękna świata i szczęśliwego życia dla ludzi Bliskiego Wschodu było życie w oazie zieleni, gdzie jest woda. To było najpiękniejsze dla nich. To był pewien ideał. Więc ani samo przebywanie w tym ogrodzie, który symbolicznie wyraża to, co najpiękniejsze, najdoskonalsze, jeśli chodzi o naturę świata, ani praca w tym ogrodzie nie dawały człowiekowi szczęścia. Dlaczego? Dlatego, że był tam samotny. Gdybyśmy nie wiadomo, co mieli i co w życiu osiągnęli, jeżeli żyjemy w samotności, to nic nie daje nam radości. Druga prawda, żadne zwierzę nie może być partnerem dla człowieka, gdyż nie zastąpi obecności drugiego człowieka. Myślę, że prawda ta jest bardzo aktualna, zwłaszcza dzisiaj, gdy troska o zwierzęta domowe przysłania niekiedy troskę o życie i dobro drugiego człowieka. Bywa niekiedy tak, że ludzie dbają bardziej o swojego psa albo kota niż o sąsiada w potrzebie, albo bardziej martwią się o los psa w schronisku niż ludzi w domach opieki, w domach dziecka, w sierocińcach, w przytułkach. Kolejna prawda jest taka, że jedynym odpowiednim partnerem dla mężczyzny, dla człowieka, dla mężczyzny, okazała się kobieta. On dopiero wtedy doświadczył pełni szczęścia i mówi, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ani świat przyrody, ani świat zwierząt nie wyrwał mężczyzny z samotności, nie zapełnił w żaden sposób tej samotności. Dopiero kiedy Bóg stworzył kobietę, człowiek, mężczyzna został wyrwany z tego nieszczęścia osamotnienia. I ostatnie życie pośród świata roślin i zwierząt tego osamotnienia nie było zdolne pokonać. I autor cytuje słowa mężczyzny. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała, a potem jest komentarz do tego. Dlatego to mężczyzna opuści ojca swego i matkę i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. I tutaj dwie sprawy są ważne, dwie prawdy teologiczne. Otóż to, że mężczyzna i kobieta wzajemnie się dopełniają. I to dopełnienie dopiero daje pełnię ludzkiej natury. Tylko bycie w takiej właśnie wzajemnej relacji, która wyraża się tutaj w tym obrazie jednego ciała, są jednym ciałem, już nie są dwoje, ale są jednym ciałem, pozwala doświadczyć obojgu pełni szczęścia, którym Bóg ich obdarował. Zauważmy jeszcze tutaj, że jaka konsekwencja z tego płynie, że żadne relacje przyjaźni, relacje pomiędzy ludźmi tej samej płci, koleżeńskie, quasi-małżeńskie, homoseksualne czy jakiekolwiek, nie pozwalają ludziom doświadczyć pełni szczęścia. Ono może być doświadczone jedynie w tej relacji oblubieńczej mężczyzny i kobiety. Jeśli chodzi o tą samotność, która jest źródłem nieszczęścia dla mężczyzny była, zauważmy, że kobieta nigdy nie była samotna. Mężczyzna był samotny, bo został stworzony jako pierwszy, ale kobieta była zawsze już z mężczyzną. Kiedy kobieta została stworzona, mężczyzna już był na świecie, zawsze. Więc myślę, jaki stąd wniosek, że mężczyźnie w jakiś sposób łatwiej znosić jest samotność, kobieta nie jest absolutnie stworzona do samotności. I jeszcze jedna prawda. Człowiek w ogrodzie Eden nie zawdzięczał swojego szczęścia sam sobie. Jego szczęście było darem Boga. On był po kolei obdarowywany. Bóg był wrażliwy na jego potrzeby, na jego samotność, na jego nieszczęście, którego doświadczał, i po kolei obdarowywał go. Jak się jednak okaże dalej, w trzecim rozdziale, który będziemy omawiać następnym razem, Bóg dał człowiekowi wolną wolę i ta wolna wola stała się jakimś przekleństwem, nieszczęściem dla człowieka, wolność wyboru. Człowiek zapragnie być tak jak Bóg i złamie jego zakaz spożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła. I w ten sposób zło pojawi się na świecie. Więc ten idylliczny, doskonały świat został stworzony przez Boga i człowiek pewno mógłby do dziś w takim świecie żyć we wzajemnej relacji, miłości. Jednakże wolna wola, ten dar dobrej, wolnej woli, sprawił, że zło wkradło się na świat i my w jakiś sposób ponosimy tego do dzisiaj konsekwencje. Ja tutaj mówiąc to nie mówię o tym, że tak to musi być, że taki mechanizm był, tylko jest to wizja, która jest zawarta w tym tekście drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. My oczywiście możemy z tą wizją polemizować, ona jest wielokrotnie korygowana również na kartach Pisma Świętego w dalszym ciągu narracji biblijnej, ale tutaj taka wizja właśnie szczęścia, taka wizja próby odpowiedzi na pytanie, w czym tkwi szczęście człowieka, jakie są podstawy szczęścia człowieka, taka wizja właśnie tutaj się znajduje.